Dzień dobry. Czy już jesteśmy w komplecie? Jeszcze nie, ale już rozpoczynamy wspólne posiedzenie komisji. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa radnych, witam członków zarządu, witam przedstawicieli jednostek organizacyjnych i pracowników starostwa. Porządek obrad macie Państwo przed sobą. Stwierdzam kworum i rozpoczynamy posiedzenie od punktu pierwszego, którym jest uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu zachodniopomorskiemu. I kto to... Nie ma? To może poczekamy, a ktoś... Nie? Proszę bardzo.
Proszę Państwa, niestety ze względów zdrowotnych nie ma koordynatora projektu, który opowiada za projekt tej uchwały. Niemniej jednak, żeby spełnić wymogi formalne, pomoc finansową udzielamy tylko i wyłącznie na podstawie uchwały Rady. To jest jedyna dotacja, która takiej formy odrębnej wymaga. Kończymy projekt dotyczący geodezji, utworzenia wspólnej platformy, na której można elektronicznie dokonywać zamówień i realizacji map z województwem zachodniopomorskim. Tutaj, żeby można było tą dotację przesłać i zakończyć projekt, prosiłbym Państwa o przyjęcie tego projektu uchwały i wyrażenie zgody na udzielenie takiej dotacji. Ta dotacja składa się z dwóch elementów, z części wydatków bieżących i majątkowych wynikających z naszego udziału w projekcie realizowanym wspólnie przez wszystkie powiaty województwa zachodniopomorskiego i Urząd Marszałkowski. Dziękuję. Gdyby były jeszcze pytania, to oczywiście odpowiem.
Dobrze, przekazujemy dotacje do województwa w zamian za to, jeżeli dobrze zrozumiałam, w zamian za to będziemy mogli zamawiać mapy elektroniczne. Ale główne moje pytanie dotyczy tego, jakich terenów to będzie dotyczyło? Naszych tutaj powiatu goleniowskiego czy tamtych szczecińskich? Dziękuję.
Jeżeli chodzi o platformę, to ona dotyczy całego województwa zachodniopomorskiego i przez tą platformę można wchodzić na poszczególne powiaty i tam na tych powiatach zamawiać odpowiednie dokumenty. No i oczywiście te dokumenty, które są w gestii marszałka, tak, województwa zachodniopomorskiego, oczywiście w urzędzie. A jeżeli chodzi o dotację, którą przekazujemy, to jest element rozliczenia części wspólnych tego projektu. W związku z tym, że marszałek był liderem, on ponosił pewnego rodzaju wydatki, które muszą być finansowane przez współpartnerów. My musimy przekazać mu te środki przed zakończeniem projektu, aby wkład własny wynosił odpowiednią kwotę i żeby Urząd Marszałkowski mógł sobie te wydatki zaliczyć jako wkład własny do projektu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie jeszcze, bo tak, czy to jest, ja ostatnio na sesji pytałam o te właśnie, że są niedociągnięcia w tej, bo to jest cały czas mówimy o tym samym, tak? Moja interpelacja dotyczyła właśnie tej, gdzie tu mam pytanie, jak to się nazywa, budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej województwa zachodniopomorskiego, to jest cały czas to samo zadanie, tak? I tu mam odpowiedź od pana dyrektora Siwego tutaj było napisane, że to już został ten projekt zakończony 16 sierpnia 2022 roku. Nie. Prace zostały zakończone. A tu mam pytanie, bo w tej odpowiedzi mojej odnośnie tych właśnie błędów, które tam są dalej w tych, że koszt prac, no to jest koszt podany, ale też należy wskazać odsetki za nieterminowe płatności. 300 tysięcy, 313 tysięcy, to kto to zapłacił te odsetki? Wykonawcy? Wykonawca, tak? Ten, który tu został wyłoniony? Czy kto to płacił te odsetki, te 300 tysięcy?
To są kary umowne naliczone, które nie zostały wypłacone. Po prostu z wynagrodzenia wykonawcy zostały potrącone, a w związku z tym, że były to pieniądze głównie unijne, to oczywiście my ich nie dostajemy w dotacji i nie wypłacamy. Tak? Generalnie rzecz biorąc, jest to koszt. Są to oszczędności projektowe, tak bym to powiedział. A jeżeli chodzi o błędy, to musimy pamiętać, że nie wszystkie zasoby zostały zrealizowane w ramach tego projektu. My mamy jeszcze sporo map, sporo obrębów, które wymagają takiej gruntownej, jakbym to powiedział, modernizacji, tak? Czyli trzeba te dane pozyskać na nowo przez geodetów, należy je wprowadzić do mapy cyfrowej i wtedy one będą w 100% funkcjonowały. Na razie tylko te, na które udało się uzyskać dofinansowanie, bo pamiętajmy, że ten projekt w 22 miał się zakończyć, został przedłużony na 23 w związku z oszczędnościami. Tam dodatkowe prace zostały wykonane, ale niemniej jednak w 100% jeszcze cyfryzacji wszystkich obrębów nie, znaczy może inaczej, nie mamy tej funkcjonalności, że można zamawiać mapy elektronicznie i one są w 100% zgodne z tym, co się tam znajduje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś ma z Państwa pytanie do uchwały odnośnie tego programu? To proszę bardzo, przejdziemy do zaopiniowania i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały? Pięć. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Cztery. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? I proszę członków Komisji Skargi Wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 5. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do kolejnego projektu. Jest to projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026. I poproszę panią zastępcę, pani dyrektor. Tak? Proszę bardzo.
Dzień dobry, serdecznie witam Państwa. Ja w imieniu Pani Dyrektor Angeliki Retmańczyk też chciałam serdecznie Państwa powitać i co do programu. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na powiat obowiązek opracowania i realizacji 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi plan rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej, plan ograniczenia liczby dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz limit rodzin zastępczych zawodowych na dany rok kalendarzowy. Trzeba też w tym programie uwzględnić założenia wynikające z planu rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej, konieczność zapewnienia dzieciom z terenu naszego powiatu rodzinnej pieczy zastępczej oraz ograniczenie liczby dzieci w pieczy instytucjonalnej. Pierwszy taki program był przyjęty w latach 2012-2014, następny 2015-2017, kolejny 2018 i 2020. Czwarty program 2021-2023, no i ten program jest piątym programem, tak? Corocznie Radzie Powiatu są przedkładane sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji programu. Głównym celem tego programu jest optymalizacja funkcjonowania systemu pieczy zastępczej, zapewniającego dzieciom opiekę i wychowanie w odpowiednich formach pieczy zastępczej, tak? Program też skupia się szczególnie na promowaniu rodzinnej pieczy zastępczej oraz rozwijanie współpracy z rodziną biologiczną. To są takie główne punkty, które chcemy zrealizować, tak? Dodatkowo wsparcie istniejących form rodzinnej pieczy zastępczej, wspieranie procesu usamodzielniania dzieci, które opuszczają pieczę zastępczą oraz synergię działania wszystkich podmiotów realizujących te zadania, tak? W ramach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. To tak w telegraficznym skrócie chciałam Państwu przedstawić założenia programowe, cel oraz no, że to jest nasz ustawowy obowiązek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. A proszę powiedzieć, czy są i macie Państwo informacje właśnie o brakach w tych rodzinach? Ile dzieci na przykład oczekuje, albo bo wiem, że zdarzają się sytuacje, że wracają z powrotem do rodzin macierzystych, tak można powiedzieć, bo nie ma miejsca, tak? I jakie tu na dzień dzisiejszy są... Czy są takie na przykład, nie wiem, listy dzieci, czy tam
to znaczy oczekujących.
Są tryby niezrealizowane, tak, są w realizacji, dzieci oczekują z powodu braku wolnych miejsc w pieczy zastępczej. Działamy w ten sposób, że w tych przypadkach monitorujemy tę sytuację, tak, pracownicy co tydzień jadą do dziecka i sprawdzają, czy wszystko jest, czy no, tam nie jest w porządku, umówmy się, tak, ale nadzorujemy to w ten sposób, zabezpieczamy, żeby nie doszło do jakiejkolwiek
traumy. Czyli one na ten moment oczekują w rodzinach
nie
swoich,
tak,
a jak się znajdzie miejsce,
to odjedziemy i umieszczamy dziecko, tak. Tak to wygląda. No dotychczas tak nie, do któregoś tam momentu, w tej chwili nie powiem z pamięci, tak, no było tak, że idealnie zabezpieczaliśmy miejsce. W tej chwili jest kryzys, ale to nie tylko u nas, w całej Polsce, więc staramy się jak możemy, żeby te sytuacje jak najmniej miały miejsce, tak?
Dziękuję. Proszę bardzo. Czy mamy pytania jakieś odnośnie zapisów w programie? Czy mają Państwo jeszcze chęć, aby Pani tutaj wyjaśniła jakieś kwestie? Tam jest obszerny ten program. Nie mamy pytań już dodatkowych. Wszystko jest opisane bardzo ładnie. No dobrze, no to skoro nie ma więcej pytań do programu, więc przejdźmy do zaopiniowania tego projektu i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 6. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 5. Czy ile to teraz będzie? 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 5, tak? Dziękujemy bardzo. To dziękujemy Pani bardzo za przybycie, omówienie, przedłożenie tego projektu uchwały. I przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego na rok 2024. I poproszę Panią Dyrektor. Proszę bardzo.
Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich tutaj radnych zebranych. Proszę Państwa, jak co roku cyklicznie w związku z ogłoszeniem ministra finansów, który reguluje wysokość stawek maksymalnych opłat za usunięcie i przechowanie statków lub innych obiektów pływających, Wydział Ochrony Środowiska przygotował nową uchwałę na rok 2024. Jest to uchwała, która jest tej podstawą jest bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych, które są pod wpływem alkoholu lub innych środków działających niewłaściwie. Te stawki zostały w projekcie uchwały zaproponowane w wysokości maksymalnej. I w zasadzie, proszę Państwa, nie mieliśmy jeszcze, bo wiem, że pytania takie często padają, bo to jest cykliczna uchwała, co roku podejmowana. Chciałam tylko powiedzieć, że w 2023 roku na szczęście nie było żadnego przypadku, w którym musielibyśmy podjąć jakąkolwiek decyzję w tej sprawie. Myślę, że po prostu służby, które policja po prostu we własnym zakresie sobie radzą. My nie mamy, że tak powiem, wiedzy na ten temat, czy takie sytuacje są faktycznie na naszych akwenach wodnych. Tyle, jeśli chodzi o tą uchwałę.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czy ktoś ma jakieś pytania jeszcze do Pani Dyrektor? Wszystko jasne, stawki nowe, musimy ją podjąć. Tak, to proszę, przejdziemy do zaopiniowania i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu. 6. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu. 7. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. I 5. No dobrze. Dziękujemy bardzo. Do tej uchwały jeszcze?
Tak.
Do tej uchwały? Dobrze, to przekazujesz.
Proszę Państwa, A gdzie byśmy składowali takie pływające sprzęty? Jak to się odbywałoby technicznie?
Tu właśnie jest problem dosyć duży, ponieważ zawsze przed okresem letnim, kiedy wzmożony jest ten ruch na wodzie, my, proszę Państwa, przedstawiamy zapytanie ofertowe, w związku z tym, że te stawki są określone. Mamy określoną umowę na, że tak powiem, na wykonywanie tych usług, ale niestety od 3 lat nikt się nie zgłasza na to zapytanie ofertowe. Jest to niekoniecznie, że tak powiem, być może dochodowe zajęcie i bezpieczne, ponieważ te jednostki są dosyć, że tak powiem, cenne. Jak to się trafi jakiś jacht za paręnaście tysięcy złotych, no to ubezpieczenie, przejęcie tego sprzętu jest dosyć, że tak powiem, kontrowersyjne, bo później się okazuje, bo wiem, że stosowane takie sytuacje, że właściciele po prostu później mają pewne uwagi. Tak u nas po prostu nie ma kto, już próbowałam na różne strony, że tak powiem, nawiązać kontakt, żeby chociaż mieć takie bezpieczeństwo, że ktoś się znajdzie, że ten przypadek się trafi i ktoś się znajdzie. Nikt nie chce podjąć tej usługi.
Stawki za godzinę.
Niestety.
Dziękuję Pani, dziękuję. Ja się wyłączam.
Mogę dopowiedzieć, to jest podobna uchwała do uchwały, którą mamy też co roku ze stawkami dla pojazdów ściąganych z dróg. Tak? Ona ma ten sam cel, czyli bezpieczeństwo, z tą różnicą, że o ile samochodów jest sporo ściąganych, bo zajmuje się tym policja, tak? De facto ona zatrzymuje te pojazdy, tak? O tyle na wodzie już ta policja nie jest taka sprawna. No i żeglarze raczej starają się chyba unikać takich sytuacji ze względu chociażby na to, że jest to sprzęt drogi. Tak? To już nie jest samochód wrak, za przeproszeniem, który kosztuje grosze, tak? tylko jest to sprzęt drogi, no i chyba większość użytkowników jednak liczy się z tym, że mały błąd nawet może ich drogo kosztować, jeżeli chodzi o samo uszkodzenie sprzętu, a co dopiero o ściąganie. No ale jeśli się taka sytuacja pojawi, no to będziemy na pewno poradzimy sobie z tematem, tak?
Na zwrócenie. Dziękujemy bardzo. A my paniom możemy podziękować, chyba że mają panie ochotę zostać z nami, a my już przejdziemy do budżetu na 2024 rok, tak? Pan starosta chce zabrać głos, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wiadomo, do 30 listopada musimy omówić budżet. Został złożony do 15 listopada. Posiadamy już uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 listopada 2023 roku. Pierwsza to uchwała w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej powiatu goleniowskiego na rok 2024. Skład orzekający pozytywnie opinię projekt uchwały budżetowej powiatu goleniowskiego na rok 2024. Druga uchwała to uchwała w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej powiatu goleniowskiego na rok 2024. I również ta uchwała jest uchwałą pozytywną, czy pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania przedstawionego deficytu. Następna to już myślę, pan skarbnik omówi, dotyczy już wieloletniej prognozy finansowej. To też jest pozytywne oczywiście. Natomiast proszę Państwa, ja bym chciał, bo ten załącznik numer 5 to jest zawsze taki załącznik, który wszystkich interesuje i trochę może więcej na ten temat porozmawiać, przedstawić Państwu te planowane inwestycje.
13,
przepraszam, ale
nie, do uchwały, to jest do
objaśnień. Objaśnień, okej, okay, dobrze. Proszę Państwa,
załącznik numer 5 do objaśnień.
Do objaśnień, tak. To chyba na samym końcu. To łatwiej będzie znaleźć. Proszę Państwa, inwestycje, które planujemy, są na ponad 30 milionów w następnym roku. trochę ponad 15 milionów to są nasze własne wkłady. Głównie skupiliśmy się na tych inwestycjach, gdzie jesteśmy zaangażowani umowami, czy to z polskiego, czy to z Ładu, czy to z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Te inwestycje to głównie inwestycje w drogi. Zresztą zawsze chyba najwięcej na ten temat rozmawiamy, no ale są również inwestycje w nasze jednostki. Pomimo tego, że pewne inwestycje już przerobiliśmy, to niestety jest tak, że nawet do niektórych obiektów musimy powracać. Pozwoliłem sobie, może nie ja, ale Wydział Inwestycji, przedstawić taką prezentację planowanych inwestycji powiatu gorlińskiego w 2024 roku. Pierwsza pozycja to jest przebudowa odcinka drogi powiatowej od węzła Osi na drogi ekspresowej S6 do granic miejscowości Węgorza. Jest to długość prawie 2,5 km. Kwota, jeżeli chodzi o roboty budowlane, to jest ponad 5 milionów. Natomiast to jest ten przykład takiej współpracy z gminami, gdzie to gmina Osina, można powiedzieć, w zasadzie blokując sobie możliwość pozyskania środków na cele, które są typowo gminnymi celami, postanowiła wystąpić o remont właśnie drogi powiatowej, a łączy nas umowa, że my po prostu pokrywamy ten nasz wkład własny, który jest w tej inwestycji. I tutaj naszym wkładem własnym jest 349 tysięcy. Inwestycja potrzebna, bo stan drogi nie jest oczywiście najlepszy. Kolejną planowaną inwestycją jest również inwestycja razem z gminą Osina. Jest to przebudowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości, już sama miejscowość Osina, wraz z budową kanalizacji deszczowej. Porozumienie jest na około 1685 metrów. Jest to ten odcinek, który przechodzi już przez samą Osinę. Również ta sama procedura, roboty budowlane 6 milionów 114 tysięcy i nasz wkład w tą inwestycję to jest 1 108 tysięcy, co tak naprawdę pozwoli nam już zrobić dosyć dużo pracy rzeczywiście na tych drogach powiatowych, które są w gminie Osina. To nie jest wszystko, ponieważ również rozmawiamy na temat dwóch kolejnych inwestycji. Jedna najprawdopodobniej rok 2024, natomiast druga myślę, że rok 2025. To już będą inwestycje od starej szóstki do Osiny i od tego zakresu właśnie, który widzimy, zakończenia, czyli koniec Osiny w stronę Redła. Także jeżeli to zakończymy, to tak naprawdę bardzo dużo inwestycji uda nam się zrobić w gminie Osina. To nie wszystko oczywiście, ale to już będzie naprawdę, naprawdę dużo. Kolejna inwestycja, którą planujemy, to jest inwestycja na, można powiedzieć tak umownie, odcinek Bucice Czarnołąka. Ale to tak naprawdę to już będzie odcinek, drugi etap go tak nazwaliśmy, to będzie odcinek jak od Lubczyny się jedzie od przypustu, taki przed samym Czarnocinem, Czarnołąką, przepraszam, jest taki przepust, do początku, do tablicy, do tego osiedla Sikorki. Teraz z tego odcinka przebudowanego. Roboty budowlane są na 10 milionów 65 tysięcy i tu jest dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nasz wkład własny to 5 milionów. Potrzebna inwestycja, ponieważ te tereny bardzo się rozwijają. Kiedy zaczął tam jeździć ten ciężki sprzęt, chociażby do tego osiedla przed Czarną Łąką, ale i Czarna Łąka sama się rozwija, a są to tereny torfowe, no to tak naprawdę jest konieczność szybkiej przebudowy tej drogi, tak żeby no, mógłby zajść taki moment, gdzie musielibyśmy zamknąć tą drogę. Nie ma wicestarosty, bo aktualnie podpisuję tą, no, na godzinę 12 podpisuję tą umowę w Urzędzie Wojewódzkim i będziemy mogli już przystępować do przetargów po uchwaleniu budżetu oczywiście. Kolejna... Czy przeszło?
Przeszło,
tak. Dobrze. Kolejna inwestycja, proszę Państwa, to też można powiedzieć drugi etap, bo już tą inwestycję robiliśmy, to jest Nowogard Truskolas i tu planowane wydatki na 24 to oczywiście gmina Nowogard. Planowane wydatki to 5 086 000, dofinansowanie ze środków programu rządowego Fundusz Polski Ład. I tutaj to jest, to mówimy o odcinku prawie 2,5 km. Zakończymy już tam kolejnym etapem, mam nadzieję na tyle, ile się da. Także no, kto tym pierwszym etapem jechał, to wie, że jest to naprawdę dobra droga, a szkoda, że urwała się w pewnym momencie i nie było więcej tych środków. No i coś się stało. Jest. To tak wchodzi, okej. Staramy się też w 2024 roku opracować dokumentacje techniczne. Nie wiem jeszcze, jakie programy będą, tak żeby być gotowym do wystąpienia o środki. Tym razem opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Zielonczym-Miękowo. Tak się nazywa odcinek drogi, natomiast będzie to mniej więcej taki od skrzyżowania Widzeńsko, jest takie śmieszne skrzyżowanie, ono jest dosyć takie skomplikowane. Chcemy przebudować to skrzyżowanie. Mniej więcej do zjazdu na miejscowość Borowik. Tam są bagna, też taki nieciekawy teren. Dosyć dużo wniosków mamy o to, aby ten odcinek wyremontować. No, do tego oczywiście potrzebna jest dokumentacja. Kolejna dokumentacja to opracowanie właśnie dokumentacji technicznej na wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Strzelewo, czyli gmina Nowogard. Chodzi o samą miejscowość Strzelewo i tu, jak już będziemy mieli dokumentację, będziemy chcieli też pozyskać środki na remont tej nawierzchni. Kolejną dokumentacją jest opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Budzieszowce, przepraszam. Planowane wydatki 40 tysięcy. Również chcemy uzyskać taką dokumentację przez samą miejscowość. Jak widać, nawierzchnia nieciekawa i pozyskać na to środki. Kolejna dokumentacja to opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Miękowo-Wierzchosław. Chodzi tutaj o samą miejscowość Wierzchosław w stronę Miękowa, jak najdalej się da, tak, w stronę Miękowa. Mieliśmy tutaj mieszkańców Wierzchosławia, byliśmy również, pani radna była też na spotkaniu z... Tak. Także tą dokumentację również chcielibyśmy uzyskać i zrobić jak najdalej, jeżeli chodzi o o samą miejscowość. I również inwestycja w Długołęce. To jest inwestycja, za którą bardzo mocno zabiega sołtys. Także no, chcemy podejść do tego tematu. Tutaj też są obietnice ze strony Funduszu Sołeckiego, ze strony gminy Nowogard. Także no, podejmiemy się tej opracowania tej dokumentacji po to, aby pozyskać środki na remont tej drogi. Tam jest też kwestia chyba chodników, z tego co pamiętam. I też chyba mowa była tutaj na komisjach nieraz, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Tutaj mamy jak gdyby kolejny temat dotyczący fotowoltaiki. Można tak powiedzieć, w zasadzie drugi etap. Chcielibyśmy postawić tak zwane carporty. To są takie wiaty fotowoltaiczne. Również na części budynku ułożyć te panele fotowoltaiczne. I tutaj z tego co wyliczono, około 255 takich paneli o mocy 146 kW, co pozwoli też zmniejszyć oczywiście nasze koszty funkcjonowania jednostki. Pewnie zaraz będzie kolejny. Nie, ona już, pierwszy etap jest robiony i ta instalacja jest już ukończona.
Nie w tym roku. Chyba, że pozyskamy środki.
Nie w 24. Chyba, że, proszę Państwa, to jest tak, że nagle się dowiadujemy, że są jakieś projekty, które możemy sięgnąć i no, oczywiście wtedy będziemy sięgali po takie fundusze. Natomiast na dzień dzisiejszy jest to ta jedyna inwestycja. Proszę Państwa, i również no, powiem szczerze, długo się zastanawialiśmy na tym, w jakim kierunku pójść, ponieważ mieliśmy szpital w Goreniowie, poprawę infrastruktury szpitalnej wraz z pierwszym wyposażeniem pod potrzeby nowo tworzonego domu pomocy społecznej. No i tutaj mieliśmy trzy takie koncepcje właśnie domu pomocy społecznej, zakładu opiekuńczo-leczniczego, żeby rozszerzyć działalność tego zakładu w szpitalu i takiego, powiedzmy, domu senioralnego. Nie domu pomocy społecznej, ale taki no, wytchnieniowego. Uznaliśmy tutaj też za namową pani prezes, żeby pójść w domu w stworzeniu na terenie szpitala domu pomocy społecznej, co tak naprawdę szpitalowi też pozwoli na dodatkowe źródła dochodu spoza NFZ-u. A tak naprawdę no, te potrzeby są olbrzymie dzisiaj i myślę, że dom pomocy społecznej na terenie szpitala może być tutaj dobrym jak gdyby elementem, który uzupełnia tą ofertę, która jest w powiecie goleniowskim. Planowane wydatki to 10 milionów. Tam w to wchodziłoby oczywiście remont tego dawnej dwójki wewnętrznego, wyposażenie. Wczoraj rozmawialiśmy, bo było takie spotkanie z panią prezes, żeby troszeczkę tam jeszcze dobudować element, który byłby niezbędny do funkcjonowania tego domu pomocy społecznej. W grę wchodzi jeszcze tam ujęcie wody, poprawa infrastruktury drogowej troszeczkę w samym szpitalu, parking, no i to, jak mówiłem, to wyposażenie też samego budynku. Jesteśmy na etapie planowania. projektowania i myślę, że uda nam się to w czasie odpowiednim zrobić. Tak jak powiedziałem, planowane wydatki to 10 milionów, dofinansowanie ze środków programu rządowego Polski Ład, program inwestycji strategicznych, dofinansowanie to 8 milionów złotych. Tak, to już jest. Kolejny to, też na ten temat rozmawialiśmy, modernizacja sieci elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie. Planowane wydatki 500 tysięcy. Oczywiście jest to pewien wymóg, który musimy podołać. Po rozmowie z panią dyrektor stwierdziliśmy, że to jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym najważniejsza dzisiaj rzecz do zrobienia. Także pochylimy się nad tym i proponujemy to w budżecie inwestycyjnym na następny rok, aby to zrobić. Również pozostawiamy sobie taką propozycję rezerwy, ponieważ chcielibyśmy również zająć się dachem na liceum w Nowogardzie, no bo byliśmy tam, rzeczywiście jest to problem i to trzeba pilnie zrobić. I również tak naprawdę czekamy też na porozumienia z gminą Osina co do kolejnej inwestycji drogowej. Także jest tam jeszcze szereg innych rzeczy, które chcielibyśmy zrobić, ale to też wymaga podejścia do dokumentacji. Głównie tutaj w naszych szkołach, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę. Także pokrótce tak to wygląda. Jeszcze raz przypomnę, 32 miliony, 15,5 z naszego budżetu. Duże inwestycje drogowe, z którymi już jesteśmy związani, jeżeli chodzi o umowy, rezerwa, która jest nam potrzebna do zabezpieczenia pewnych rozmów i zabezpieczenia tych potrzeb, które są w naszych jednostkach. Czekamy również na już uzgodnienia dotyczące, to się ZIT nazywało, później to się nazywało, teraz to się nazywa IIT, czyli inne inwestycje terytorialne. W poniedziałek mamy konwent starostów, który odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim. Tam też będzie mowa na temat tych inwestycji. My tu zgłosiliśmy przede wszystkim inwestycje w Cisy, Goleniów, w Nowogardzie. Bo ten obszar to jest, no z tego obszaru jest wyłączony gmina Goleniów i gmina Stepnica z tych projektów, ponieważ te dwie gminy są w sumie to jest w szczecińskim obszarze metropolitalnym, ale co ciekawe, przy rozmowach dotyczących właśnie szczecińskiego obszaru metropolitalnego jest też możliwość pozyskania środków na szkolnictwo zawodowe, ale to już jest obszar gminy Goleniów tylko i wyłącznie i tutaj złożyliśmy taką fiszkę na temat remontu kuchni, która była wynajmowana do tej pory, znajduje się w zespole szkół numer 1 w Goleniowie. To jest duża rzeczywiście kubaturowo kuchnia z całym zapleczem. Ona by pozwoliła na lepsze może w ten sposób kształcenie klasy zawodowej kucharzy. Dobrze byłoby pozyskać te środki i tą inwestycję przeprowadzić, chociaż prawdę mówiąc będzie naprawdę to duża inwestycja. Także czekamy też na te jak gdyby zakończenie tych rozmów, przyjęcie strategii, jeżeli chodzi o IIT. Z tego też będą korzystały oczywiście z tego projektu pozostałe gminy powiatu goleniowskiego. To wszystko zostało złożone, czekamy na informacje ze strony Urzędu Marszałkowskiego co do tych inwestycji. Jeżeli będą pytania, to oczywiście jest pan dyrektor Zaborowski, finansowe sprawy pan skarbnik. Także czekamy na pytania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pierwszy pan Paweł, proszę bardzo.
Dziękuję. Panie starosto, ja tak tytułem tych inwestycji w szkołach i w ogóle, bo chyba pan ostatnio był w zespole szkół numer 1 wczoraj, przedwczoraj już z panem, wczoraj z panem wicewojewodą i chciałem pana zapytać, czy być może korzystaliście panowie z toalety? Jak się udało, że nie, to fajnie, że się udało. Natomiast docierają do mnie sygnały, że po pierwsze w szkole jest bardzo zimno. Dokumentacją zdjęciową z toalet dysponuję, ale przez szacunek do państwa nie będę ich wyświetlał. Są one w opłakanym stanie. To trzeba zrobić jak najszybciej, nawet chyba w przerwie świątecznej, więc te rzeczy mam, bo w ogóle można w takich warunkach cokolwiek robić, to jest niedopuszczalne. Zachęcam państwa, komuś mogę to pokazać, natomiast stan tych toalet jest po prostu opłakany. Tak, tu u nas, w zespole szkół numer 1. Więc to jest, uważam, temat na już. Mówię dokumentacją zdjęciową zrobioną przez ucznia tej szkoły pokazać. I drugie pytanie, bo też związane z tą szkołą i trochę z naszym budżetem i z tym, co my musimy robić. Czy Rada Rodziców zbiera na monitoring podobno w zespole szkół numer 1. Przynajmniej jest jakiś montaż, że ten zespół szkół ma monitoring zakładać, nie ma pieniędzy i podobno Rada Rodziców zbiera na takie rzeczy. Czy zarząd dysponuje wiedzą, że taka praktyka ma miejsce? Rozumiem, że jest to za zgodą, bo wydaje mi się, że inwestycje na obiektach naszych to jest zgodnie z prawem oświatowym rola organu prowadzącego i wydaje mi się, że Rada Rodziców mogłaby te środki kierować trochę na inne przestrzenie, bardziej może dla uczniów. Więc takie dwie kwestie. Pierwsza, czy stan toalet w zespole szkół numer 1 jest państwu znany? Jeżeli nie, to zachęcam, żeby ten znany był. I drugi temat, czy rzeczywiście Rada Rodziców w zespole szkół zbiera pieniądze na monitoring, czy jakieś tam tematy związane z inwestycją w tym obiekcie. Dziękuję. Liceum, zespół szkół. Tam na niepodległości.
Proszę państwa, zarząd nie sprawdza stanu toalet. Ja mam 8 bodajże spotkanie z dyrektorami szkół. My bardzo często rozmawiamy na ten temat, co jest w zakresie trwałego zarządu i kompetencji i obowiązków przede wszystkim po stronie dyrektorów. Mieliśmy takich dyrektorów, których w ogóle nie słyszeliśmy o drobnych remontach jakichkolwiek. Natomiast zresztą tutaj też nie słyszałem o stanie toalet ze strony dyrektora Grycza. Nie przypominam sobie, żeby na zarządzie był temat podnoszony przez dyrektora, bo w jego kompetencji jest to, aby te remonty przeprowadzić. Jeżeli tych środków nie ma, to oczywiście zwrócić się do nas o taką pomoc. Także tej wiedzy nie mamy. Jeżeli chodzi o środki, które chce wydatkować Rada Rodziców, to nie nasza kompetencja, nie nasze środki. Jeżeli Rada Rodziców, rozumiem, że w porozumieniu z dyrektorem, bo inaczej tego być nie może, chce mieć monitoring w szkole, to rozumiem, że jest to jakaś tam inicjatywa oddolna i zbierają na to środki. Czy to są inwestycje, nie wiem, czy to byłaby inwestycja, powiedzmy, że inwestycje niezbędne do funkcjonowania naszej jednostki, powątpiewam, powiem szczerze. Natomiast takiej informacji nie mamy jako zarząd i nie ingerujemy w to, co angażuje się, chyba żeby było sprzeczne z przepisami oświatowymi, Rada Rodziców. Także takiej wiedzy nie mamy.
Thank you. ale mam rozumieć, że jak już Rada Rodziców te pieniądze zbierze, to ze strony właściciela obiektu, organu prowadzącego czy dyrektora, to że nie będzie problemu, żeby instalować te rzeczy na mieniu, bo to no, do mnie docierają takie sygnały, że taka zbiórka jest prowadzona. Ja pytam tylko, czy to jest prawdą, natomiast też pytanie, czy taka wiedza, którą zarząd by się ewentualnie wyposażył albo zaprzeczył, nie byłaby po prostu dla funkcjonowania przydatna, tak po prostu. Dziękuję.
Ja powiem tak. Mieliśmy już sytuacje takie bodajże w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, gdzie nawet już mieliśmy środki, czy placówka nawet miała środki na założenie kamer i się w pewnym momencie okazało, że po prostu ich tam nie można założyć w środku zgodnie z przepisami i nawet nie wiem, czy zostały na zewnątrz założone, czy w ogóle już był sens instalowania. Jak będzie wniosek dyrektora jakikolwiek, no jeżeli rozumiem, będzie w 100% to zgodne z przepisami i dyrektor w porozumieniu, który ma, jeszcze raz podkreślę, w zarządzie trwałym ten majątek i będzie chciał zainstalować kamery, no to pewnie nawet nie będzie występował do zarządu o zamontowanie tych kamer. Mamy, z tego co ja pamiętam, w Zespole Szkół numer 1 w Nowogrodzie są kamery, są zainstalowane. System chyba pozyskane zostały środki zewnętrzne na...
Nie, z rządowego projektu, to wszystkie szkoły wyposażone.
No i to, na to były projekty i pozyskali i zamontowali te kamery. Jeżeli, jeszcze raz powtórzę, jeżeli jest jakaś taka inicjatywa ze strony Rady Rodziców, I dyrektora, no tak to rozumiem, bez jego wiedzy zgody, takie założenie kamer się nie może odbyć, no. Także no, trudno mi powiedzieć, no, nie mamy na biurku wniosku ze strony dyrektora o założenie, dofinansowanie, cokolwiek na temat kamer. Jeżeli jest taka potrzeba, no to myślę, że dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców będzie zakładał te kamery i tyle. Proszę Państwa, ja przyjrzałem się dość dokładnie otrzymanemu projektowi budżetu. Skupię się tylko właściwie na wydatkach inwestycyjnych, które w tym materiale są zamieszczone, a które moim zdaniem każdy z tych wykazów jest inny. Najprawdziwszy jest ten wykaz, który pan starosta teraz omówił, czyli ten, który jest załącznikiem numer 5 na te 32 tysiące. A powiem, dlaczego o tym mówię. Na stronie 11 i 12 są wykazane wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 32 180 190 zł. I proszę spojrzeć na pozycję opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Szczelewo, kwota 5 270 000 zł. W załączniku mamy, że ta kwota ma wynosić... Proszę? Ja to chciałem pokazać właśnie. I na następnej stronie jest wykaz tych samych dokumentacji i na stronie 14 mamy tu wstawioną kwotę 40 tysięcy złotych. Czyli rozumie, że te strony poszczególne tych załączników no, nie mają tak jak dla mnie odnośnika, czyli ktoś, to bym powiedział, przyjmijmy, że jest to błąd rachunkowy, wstawione nie te kwoty, które powinny być. To jest jedno. Drugie, panie starosto, jak jestem przy tych wydatkach inwestycyjnych, to ja chciałbym zwrócić uwagę, mówię tutaj o tym DPS-ie, który ma być przy szpitalu,
że na dzień dzisiejszy najlepiej finansowane i najlepsze środki, które szpital może utrzymać, to jest opieka długoterminowa. ZOL-e w tej chwili są najlepiej dofinansowywane i nie wiem, czy na mnie należałoby bardziej iść. Ja mówię to na przykładzie naszego szpitala, który naprawdę właściwie dzisiaj ZOL utrzymuje połowę innych wydatków szpitalnych. I myślę, że dobrze by było również popatrzeć, ja nie wiem jak jest w DPS-ie, tu mamy panią dyrektor DPS-u w Resku, to może by się mogła wypowiedzieć na ten temat, ale chciałem powiedzieć, że jeżeli można cokolwiek robić w stronę doposażania, zwiększania ilości miejsc w zakresie ZOL-i, to to jest dzisiaj, tak szczerze, między nami najlepszy interes, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. A zapotrzebowanie jest wielkie, bo ja mam codziennie ze szczecińskich szpitali telefony, Kazik wciśnij, tam jeszcze kogoś wciśnij, bo po prostu nie bardzo, dopóki nie wybudują to. Także chciałem zwrócić na to uwagę, że może również w tą stronę powiedzmy skierować swoje działania. Nie znam się na DPS-ach, to nie umiem to powiedzieć. Natomiast w ogóle to ja jestem przeciwnikiem takiej działalności i funduszu, i pozostałych jednostek. Ja uważam, że my się powinniśmy skupiać na działalności medycznej i tu w tym kierunku poświęcić, bo jak się rozbijemy, nie wiem, czy to za parę lat nie dojdziemy tak, jak zawsze teraz spływalnią, że ciągle to nas bardzo dużo kosztuje, dużo więcej niż my otwieraliśmy. Pamiętam w pierwszej kadencji, jak to miało być dobrze, jak ona miała na szpital jeszcze zarabiać. Drugą rzecz, którą chciałem powiedzieć, pan starosta w swoim wypowiedzi stwierdził, mi chodziło o Cisy, prawda? Bo my, weźmy ten budynek, jeżeli my nie zaczniemy cokolwiek tam robić, to ta sytuacja tego budynku nie jest dobra. Wiemy, że już nie będziemy mieli tych jednostek. Ja myślę, że to jest budynek, który powinniśmy dobrze wyremontować i skoszarować tam wszystkie te jednostki, które się to da. A mówię to na podstawie nawet wizyty, co byliśmy jako komisja rewizyjna, robiliśmy dwie kontrole, między innymi w poradni. Uważamy, że ile by tam pieniędzy nie włożył, to one nie przyniosą takiego efektu, jakie ktokolwiek by oczekiwał. Byliśmy w szkole, ja powiem po staremu, w Rolniczaku i w tym. Tam jest ogólnie, mówmy sobie szczerze, bieda. Obie te jednostki są niedofinansowane. Mówimy to na podstawie tego, co członkowie komisji usłyszeli. Tam jest ogólnie bieda, na wszystko pieniędzy brakuje. W szkole rolniczej przede wszystkim stoimy przed dylematem przebudowy kotłowni. Wiemy, że tam jest piec, który jest 3 razy bardziej wydajny niż potrzeba. Stan instalacji ciepłowniczej w samej kotłowni jest opłakany. Nie wiem, czy to członkowie komisji potwierdzą. Natomiast odnieśliśmy takie wrażenie, że na nic tam nie ma pieniędzy, na wszystko, jakie ja przynajmniej odniosłem wrażenie, że na nic nie ma, na nic pan skarbnik nie pozwala, przepraszam, ale takie padają, rozumiesz, takie padają zarzuty, więc musimy też strategię jakąś przyjąć co do funkcjonowania tych jednostek, bo no, przykro jest, jak się tylko mówi, że na to nie można, tego, tam w poradni nawet na te testy, to dopiero po jakiejś tam, powiedzmy, wojnie się zgodzono, żeby je kupić, a przecież poradnia jest przede wszystkim od tego, żeby te testy robiła, no po co nam poradnia, jeżeli nie będzie miała czym pracować, tak. Ja myślę, że my to wszystko w protokole z kontroli zamieścimy, ale tak już przy okazji tych wydatków chciałem powiedzieć. No i panie starosto, no nic nie mam tutaj na temat tych słynnych od 2 kadencji, o co się bijemy, chodników w kulicach. Wiemy, że jeden był projekt, drugi był projekt. Co zamierzamy na temat chodników w kulicach w przyszłym roku, w tym budżecie. Nie mamy tu nic niewymienione. Czy my już sobie daliśmy spokój z tą inwestycją, o której rozmawiamy już wiele, wiele lat? Bo no nie ma tutaj co prawda wicestarosty, ale ja ciągle go będę trzymał za słowo, że powiedział, że tak czy inaczej te, jak jeszcze był starostą, te chodniki będą. Więc ja to będę zawsze powtarzał, bo byłem świadkiem tej decyzji i chciałbym, żeby w końcu to w jakiś sposób ujrzało światło dzienne, w jakim to jest tym. Nie będę o pozostałych sprawach mówił. Mam tu dużo swoich notatek. Natomiast no takie ogólne stwierdzenie jest tak, no to praktycznie te podstawowe inwestycje robimy z kredytu, nie? Bo, czyli nie mamy już własnych środków na inwestycje. Zadłużymy się tylko po to, żeby te inwestycje robić. To jest taka trochę smutna refleksja, bo w zeszłym roku mieliśmy 15 milionów na teren tych wolnych środków. Dzisiaj tych wolnych środków w tym budżecie nie widać. Także, jakbym to powiedział, przejedliśmy w tegorocznym budżecie te środki, natomiast przyszłe środki, niestety wszystko trzeba zrobić, jak to się mówi, ze środków zewnętrznych, czyli z tych obligacji. I to nie jest takie optymistyczne spojrzenie na ten budżet.
Dziękuję.
Już tego nie chciałem powiedzieć, mając na uwadze, że wiemy, ile mamy jeszcze przecież zadłużenia gminy. Do powiatu, przepraszam, dziękuję.
Panie Kazimierzu, jeżeli chodzi o okolice, my występowaliśmy również do programu chyba PGR, tak mi się wydaje, z którejś tam takiej edycji Polskiego Ładu. No nie otrzymaliśmy tego. To nie jest tak, że nie pamiętamy o tej inwestycji. Pamiętamy o tej inwestycji. Ona cały czas gdzieś tam w tyle głowy jest. Przez to, że występowaliśmy też o inne środki, które dostaliśmy, no to też nie wiemy, czy nie wiedzieliśmy, czy z tego dostaniemy, czy z tego dostaniemy, ale występowaliśmy i na pewno nie jest to inwestycja, o której zapomnieliśmy. Jeżeli chodzi o szkoły, no to powiem tak, no jakoś te szkoły funkcjonują jednak. I zastanawiam się czasem, gdyby do mnie przyszła komisja rewizyjna, czy komisja oświatowa, byłbym dyrektorem, no to też bym pewnie trochę tak mówił, że no na to im brakuje, na tamto im brakuje i bym tam przedstawiał różne propozycje. Tylko panie Kazimierzu, trzeba pamiętać o jednej rzeczy. 2006 rok, jak zostałem starostą, obleciałem wszystkie te nasze szkoły. No stan był opłakany. Opłakany. Tak, dzisiaj te szkoły naprawdę wyglądają inaczej. Wiele rzeczy udało nam się zrobić. A zespół szkół numer 1 w Nowogardzie, jak się wejdzie do niego, to naprawdę już wygląda jak nowoczesna szkoła. Z tą kotłownią również był protokół, przedstawione nam zostały pewne propozycje. Pewne rzeczy zostały przez pana dyrektora zrobione i na wczorajszym zarządzie, po już konsultacjach wydziału, my przewidzieliśmy tam około 8 tysięcy na zabezpieczenie już tych pozostałych rzeczy. Z tego co wiem, przymiarowanie jest latem, a nie teraz. No bo zresztą sam pan dyrektor Gałka pisał, że no oczywiście no teraz to nawet nie ma co zmieniać, bo teraz jest dobrze. Natomiast latem oczywiście jest to problem. Co mnie trochę dziwi, bo pamiętam jak ten remont przeprowadzał dyrektor Sitkowski. Sam byłem w kontakcie z firmą Kalesko bodajże, ze Stargardu chyba. I wszystko miało być dobrze. I było dobrze. Także o jakie przemianowanie, to powiem szczerze, do tej pory nie wiem. No tak, tylko my jeszcze wybudowaliśmy kolejny jak gdyby pawilon w tej szkole. Tak. Oczywiście my się temu przyjrzymy. Do dyspozycji, z tego co wiem, to jest pies obok, z którego się tam wyciąga różne, bo to jeszcze po filmie test chyba. My tutaj przekazaliśmy też dyrektorowi, że my mamy stary pies w ogóle. Stary, no wydaje się, no, był na chodzie, był serwisowany, z którego oczywiście te części pewne można wziąć. Natomiast to poczekamy, co tam uda się teraz panu dyrektorowi za te środki zrobić. I około tam 7,5 tysiąca wczoraj na zarządzie zabukowaliśmy dla pana dyrektora, żeby po prostu to zrobił. Co do innych rzeczy, no może tak, no nie jest super, to my wiemy doskonale o tym, tak? Widzimy po tych wnioskach niejednokrotnie. Natomiast też widzimy w budżecie takie sytuacje, że no gdzieś są środki gdzieś jeszcze wolne, które można byłoby uwolnić, ale no nie zrobi się przeniesienia na inny paragraf, no bo na tym paragrafie już mamy dno. No widzimy to oczywiście, a już na końcówce roku, jak obserwujemy, no to jest słynne, pamiętam, sytuacja beznadziejna była w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie. I dosłownie przez przypadek się tam znaleźliśmy na końcówce roku, czyli przyznaliśmy jeszcze pieniądze, rzeczywiście przychodzimy, a tam coś takie nowe paczki leżą. No, na gwałt kupowane były stoły do ping-ponga. No nie wiem dlaczego. No, są takie sytuacje, no i to, że dyrektorzy niejednokrotnie mówią, no jest beznadziejny. Ja wczoraj byłem w Zespole Szkół numer 1 w Goleniowie. Piękna sala, kolejna oddana nowa sala, tym razem taka ekopracownia. No, naprawdę warunki do kształcenia super. Wcześniej oddana została strzelnica, która też z tego co wiem, to przydaje się. No, sukcesywnie udaje nam się naprawdę wiele rzeczy zrobić i sensownych. Natomiast no mówię, mamy 8 grudnia spotkanie z dyrektorami i też porozmawiamy na ten temat, bo gdzieś się rozmija takie poczucie, no mam to w trwałym zarządzie, no pewne rzeczy spokojnie mogę zrobić we własnym zakresie, no ale niejednokrotnie nawet o tą słynną, już słyszę, to już niejednokrotnie farmę do nas się występuje. No powiem tak, no trochę gdzieś te kompetencje się rozjeżdżają. Nie jest tak, że my nie chcemy, no przecież nie po to jesteśmy, żeby zamykać te jednostki, tylko po to, żeby im pomagać w funkcjonowaniu bieżącym. I tam, gdzie jest to możliwe, to rzeczywiście zrobić te remonty, chociaż one są w większości przypadków jako remonty w dyspozycji dyrektora. Także ja bym nie demonizował, że tam jest naprawdę beznadziejna sytuacja i tak naprawdę na wszystko brakuje, bo kiedy tam jesteśmy, to tak nie bardzo to widać, żeby to rzeczywiście tak wyglądało. Dziękuję bardzo.
To czy ja mogę
zająć?
Dziękuję bardzo.
Tak, proszę. Mogę to...
No mam, nie włączyłam po prostu. Po raz kolejny słyszę, nie wiem skąd wzięła się jakaś informacja, która krąży, że szkoła miała jakieś podłączone bloki. Szczerze mówiąc, jestem w szoku. Piece były montowane z powstaniem powiatu, we wszystkich jednostkach takie same. Instalowała wtedy firma Test. I one były, mówię, z chwilą powstania powiatu tam wszystkie wyposażone nasze jednostki. Również starostwo, myślę, też ten piec mieli. Mój piec zresztą w momencie, w którym chyba 2 lata temu przechodziliśmy na PEC, kazałam zostawić, wiedząc, że i w CIS-ach, i w naszych jednostkach te piece są dokładnie takie same. W związku z tym mój piec stoi w garażu u nas na podwórzu po to, żeby służył częściami w razie co do wymiany, bo są to stare piece, liczymy się z tym, że będą niedomagały, bo to jest rzecz naturalna, że się zużywają, a ponieważ są stare, to na rynku tych części zaczyna brakować, tak? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, skąd ta teoria się wzięła o bloku. Moim zdaniem jest to absolutnie niemożliwe, bo musiałabym w tym momencie przyjąć, że pan Sitkowski, chyba ówczesny pierwszy dyrektor, tak? Naprawdę coś, nie wiem, gdzieś przekopał się i podłączył jakiś blok. No nie chce mi się to wierzyć. To naprawdę były piece nowo stawiane wtedy pod nasze jednostki. No, No nie mam pojęcia, no wydaje mi się, że to jest naprawdę, nie wiem, jakaś legenda, która krąży i która nie jest prawdziwa. Tak, już.
Tę informację otrzymaliśmy, będąc na kontroli ostatnio w zespole szkół numer 1, otrzymaliśmy od dyrektora szkoły, tak, który zwrócił uwagę, że moc cieplna tego pieca jest zdecydowanie za duża, jak na potrzeby szkoły, a wynika to z tego, że ogrzewane za pomocą tego pieca był jeszcze jakiś blok nauczycielski, czy jakikolwiek tam i co jeszcze? I jeszcze chyba internat SOSW. No i taką informację otrzymaliśmy. Byliśmy w tej kotłowni. Ja nie jestem ciepłownikiem, nie znam się na tym, tak? Natomiast no, w jakimś tam stopniu muszę też wierzyć naszym dyrektorom, którzy mają w trwałym zarządzie naszej jednostki organizacyjne. Także stąd posiadamy tę informację.
Ważna pretensja, tylko właśnie od strony dyrekcji wiem, że taka informacja do Państwa wyszła, więc ja nie w kontekście tutaj zarzutu do Rady, tylko gdzieś tam to sobie żyje. Być może piec jest zbyt dużej mocy, bo myśmy jako starostwo też mieli problemy z firmą Test, tak? Dlatego kiedy się nadarzyła okazja, po prostu no, szybko uciekaliśmy od tej firmy. Nie układała się ta współpraca zbyt dobrze, więc być może też no, zostały wypchnięte piece, jakie były wówczas na rynku. Tak, nikt się nie przejmował tym, czy ta moc jest właściwie dobrana, czy nie. Ja tego jakby tutaj nie chcę przesądzać, tak? Bo tak jak mówimy. Natomiast dwa piece w tej chwili, z tego co wiemy, są do dyspozycji na części. Jeden jest u mnie, drugi jest w szkole i myślę, że spokojnie można uratować jeszcze ten piec na tą chwilę.
To znaczy, wedle słów dyrektora, ta moc rzeczywiście jest wielokrotnie zawyżona i nie potrzeba, że tak powiem, takiej mocy cieplnej, żeby ogrzać budynki szkoły. Nie wiem, jak to się stało, że takie piece były montowane przez firmę Test. To jest sprawa już zaszłości i to wieloletniej. Natomiast powiem tak, no, zrobiliśmy ogląd tejże kotłowni. Rzeczywiście wypadałoby tam przynajmniej zrobić remont w części przyłączy, które no, już powoli gniją. Wiadomo, że metale pod wpływem gorącej wody szybciej korodują. I tutaj taka potrzeba istnieje ze względu na to, że widziałem, że ratuje się dyrektor za pomocą obejm. Są takie specjalne obejmy, bo ja też to stosowałem u siebie w szkole, natomiast to wytrzymuje tylko jakiś czas. Także tutaj no, trzeba by było dokonać, myślę, jakiegoś konkretnego audytu, jeżeli chodzi o potrzeby szkoły i tą moc tego pieca, no bo podejrzewam, że tam idą jakieś spore pieniądze w powietrze po prostu. Nie? Przynajmniej tak twierdzi pan dyrektor. No ja powtarzam, ja nie jestem tutaj kompetentny, żeby decydować, natomiast jestem na tyle kompetentny, żeby wysłuchać pana dyrektora i następnie zwrócić uwagę na to, że coś tam się dzieje złego według słów dyrektora i trzeba się nad pewnymi sprawami pochylić. I to tyle.
Dziękuję bardzo. Tam jeszcze chodzi też właśnie o to zużycie gazu, tak? Bo tam, no, tam modernizacja całej kotłowni przydałaby się i odłączenie na przykład szkoły na moment, kiedy internat jest grzany, a szkoła nie musi być w tym momencie do takiej wysokości. W ogóle no, tam nie ma pomierników, nie? Także piec sobie hula pełną, nie ma po prostu bez... Dobrze, to poproszę, nie wiem, pan starosta, tak? Jest...
Wszystko w porządku, tylko teraz tak, jeżeli mówimy o rachunkach w wysokości 2000 zł, a wymianie kotłowni 40 tysięcy, tak?
czy tam zwiększone było 2000, już nie pamiętam, coś takiego, te 2000 mniej, a całość kotłowni około 300 tysięcy, także to też są trzeba jak gdyby zważyć, co dzisiaj jest ważniejsze pod tym względem, bo zwrot tej całej inwestycji nastąpił po wielu latach tak naprawdę. Tak. Dzisiaj na razie skupimy się na takim, tym, co wychodzi rzeczywiście z tego protokołu. Część tych środków, część rzeczy jak gdyby tutaj pan dyrektor sam tam zrobił, natomiast ta część właśnie te środki przekazaliśmy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo chcielibyśmy tam rzeczywiście, żeby ktoś jeszcze to oglądał, powiedzmy trzeci, żeby ocenić skalę potrzeb, jeżeli chodzi o tą kotłownię. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, tak naprawdę ta moc pieca to wynika z tego, że to były piece olejowe, które zostały przerobione na gazowe i stąd jest dostosowanie jakby tego, co jest, co było, na co wydały poprzednie zarządy przed 2006 rokiem pieniądze, do tego, aby zużywać tańsze paliwo, jakim był gaz. I stąd może być to przerysowanie mocy i niedostosowanie do tego paliwa, które zużywamy. Ono i tak pozwoliło zmniejszyć rachunki w szkole diametralnie. Pamiętam, jak jeszcze w grudniu musieliśmy wielokrotnie dokładać, jak były te olejowe, po kilkaset tysięcy złotych do tego, aby ten budynek ogrzewać, a później nagle one zmniejszyły się o praktycznie 2/3. Tak, tak to wyglądało i to była inwestycja polegająca na zmianie pewnego oprzyrządowania, na zmianę dostosowującą do zmiany paliwa, więc tak naprawdę stoimy przed modernizacją wielu kotłowni, bo to dotyczy również liceum, tam też jest testowy piec, który ma już grubo ponad 15 lat, 20 już pewnie będzie miał i stoimy przed dylematem, jak zabezpieczyć te elementy i to też mamy na uwadze, to nie jest tylko jedna jednostka, gdzie mamy problemy z piecami, przed czym stoimy. Jeżeli chodzi o budżet, to ja przepraszam za tą stronę. Nie udało mi się wychwycić, nie zwróciłem uwagi. Wydawało mi się, że kopiowanie jest proste i nie powinno się popełnić błędu. Tutaj pracownica, no, kopiując z jednego materiału do drugiego, nie zauważyła, że jej się rozjechały kwoty i zadania. No, niestety tak bywa. To będzie poprawione już w autopoprawce, którą szykujemy na grudniowe posiedzenie. Tutaj będziemy musieli dokonać jednej zmiany ze względu na to, że DPS dostał dofinansowanie do zakupu samochodu, ale zbyt późno, żeby procedura przetargowa mogła być w tym roku rozpoczęta, dlatego musimy z tegorocznego budżetu ten wydatek przenieść do roku następnego. I przy tej okazji wyprostujemy te wszystkie pomyłki, które gdzieś się tam zdarzyły przy kopiowaniu materiałów. To, co ja miałem, te wszystkie załączniki się zgadzały, no przy drukowaniu wyszła inna wersja, dlatego bardzo przepraszam i proszę zwracać uwagę na załącznik inwestycyjny, który jest podłączony i załączniki do uchwały budżetowej, bo one są zweryfikowane i one są zgodne z uchwałą. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, jeżeli chodzi o gospodarkę finansową w jednostkach, proszę Państwa, ja muszę wrócić do corocznego przedkładania budżetu i tego, o czym mówię, że na wydatki bieżące systematycznie zaczyna nam brakować coraz więcej. W tamtym roku brakowało nam 13 milionów do tego, co zgłosiły jednostki. W tym roku jest to już 17 milionów ponad braków, z którymi stoimy w stosunku do potrzeb. Gdybyśmy mieli dochody odpowiednie, no to sprawa by była prosta. W momencie, kiedy tych dochodów nie starcza, trzeba podejmować decyzje, które wydatki są najważniejsze. No oczywiście mamy zobowiązania ustawowe, że musimy zabezpieczyć bieżące funkcjonowanie jednostki plus umowy, które są zawarte i te generalnie zabezpieczamy. Resztę w miarę możliwości, odkąd jestem tutaj od 2007 bodajże roku, zawsze mamy budżet niedoboru, i zawsze mamy sytuację, która w ciągu roku się zmienia, bo pojawiają się dochody, których nie możemy przewidzieć na dzień dzisiejszy, tak samo jak jednostki, które generują dochody wyższe niż planują. I co roku na te potrzeby, które zgłaszają, tych dochodów nie wykazują. One czekają do grudnia, żeby dokonać, tak jak pan starosta słusznie zauważył, zakupu, a nuż w przyszłym roku budżet będzie niedofinansowany, więc kupujemy na siłę rzeczy, których nie powinniśmy robić, ale tak jest. Jeżeli chodzi o tą wspomnianą już poradnię, ja tak jak mówiłem, problem polega na tym, że dyrektor dokładnie nie wie, jakim planem dysponuje, albo rzeczywiście oszczędza na ostatnią chwilę. A pani dyrektor ma plan zbliżony do poradni. Poradnia przesunęła takie kwoty na testy i oczywiście zarząd się przychylił. Poradnia goleniowska oczywiście. A poradnia nowogarska w dalszym ciągu nie zweryfikowała planu. Ja myślę, że to nastąpi, bo tak czy inaczej no te plany są mocno zawyżone w stosunku do wykonania, które jest prezentowane w sprawozdaniach. Niemniej jednak, tak jak mówię, najpierw musimy zabezpieczyć rzeczy dotyczące płac, bo tutaj co roku mam tą zasadę, że staram się wszystkie koszty tego roku zmieścić w budżecie tego roku. Dlatego w pierwszej kolejności zabezpieczamy te rzeczy, które wynikają ze zwiększonych zakresów wynikających w szkołach z dodatkowych klas. Tutaj te godziny musimy zabezpieczyć. No i czekamy tak naprawdę na efekt ostateczny, bo dopiero w grudniu będziemy wiedzieć, ile nas to dodatkowo kosztowało. Na szczęście w tym roku dostaliśmy dwa zwiększenia subwencji oświatowej i ogólnej na kwotę około 450 tysięcy i myślę, że te zwiększone zadania da się tymi pieniędzmi pokryć w szkołach i nie będzie tego problemu i że również w tym roku te ZUS-y uda nam się w jednostkach zapłacić. Później zaczynamy szukać pilnych potrzeb. W tej chwili zwiększaliśmy w zespole szkół numer 1 wydatki, bo tam rzeczywiście te plany zostały wyczerpane, no i oczywiście nie zrealizowano części dochodów planowanych. W związku z tym to również ten element poprawiamy. Jeżeli chodzi o budżet przyszłoroczny, a to oczywiście, tak jak wspominałem, na samych wydatkach bieżących brakuje nam 17 milionów w stosunku do potrzeb. Oczywiście możemy powiedzieć, że część tych potrzeb jest na wyrost, chociażby Wydział Dróg, który zaplanował podwojenie wydatków na drogi. W przypadku, kiedy mamy tych inwestycji drogowych od metra, jak bym powiedział, no, możemy uznać za stosowne i niestosowne. Oczywiście potrzeby, jakby pan dyrektor określił, to chyba 100 milionów by nie wystarczyło, żeby załatać wszystkie dziury i żeby te drogi wyglądały tak, jak byśmy chcieli. Niemniej jednak mamy również inne potrzeby. Czy wykazane rzeczy, które są tutaj w materiałach przez jednostki zgłoszone, że na przykład w ramach usług chcą planować jakieś szkolenia. No, od tego jest odpowiedni paragraf. Na szkolenia nauczycieli mamy środki zabukowane w Wydziale Oświaty. W związku z tym podwajanie tych wydatków no, jest tutaj elementem niestosownym. W związku z tym uznaję to za błąd i te korekty również dokonaliśmy. Jak państwo zauważyliście, mamy gwałtowny wzrost dochodów, 153 miliony ponad zaplanowanych dochodów na przyszły rok. No i tutaj ja w swojej opisówce zawarłem moje obawy co do możliwości zrealizowania tych dochodów. Głównie wzrost dotyczy naszych udziałów w PIT-cie i w CIT-cie, tak, w dochodach z podatków. Jest to wzrost o 1/3 praktycznie rzecz biorąc naszych dotychczasowych dochodów, który nie znajduje odzwierciedlenia w ustawodawstwie, to znaczy ustawa o dochodach JST nie została zmieniona w tym zakresie, że mamy mieć udział w PIT-cie ryczałtowym. Czyli tak naprawdę brak możliwości wzrostu z tego tytułu. No i o brak ustawy zwiększającej nasz udział w tym PIT-cie nie przewiduje. Zresztą sama ustawa budżetowa nie przewiduje aż takiego wysokiego wzrostu wynagrodzeń, bo jest to raptem 10%. to nie odzwierciedla tak gwałtownego skoku. I obawiam się, że ta pozycja w lutym, kiedy przyjdzie rzeczywisty wykaz planowanych naszych dochodów, może ulec zmianie. Stąd moje ogromne obawy, czy te dochody uda się zrealizować. Jeżeli chodzi o planowane wydatki, no to planujemy je na poziomie 163 milionów, bo oczywiście, tak jak mówił pan starosta, te wydatki inwestycyjne, gdzie udało nam się zdobyć dofinansowanie, warto by było zrobić ze względu na to, że przynajmniej te wyremontowane drogi zejdą nam z planu remontów, czyli tego bieżącego łatania dziur i spraw związanych z interwencjami, z którymi mamy do czynienia, czyli wzrostu kosztów ubezpieczenia, bo to też wydatki bieżące, które nas systematycznie dotykają. Niemniej jednak, tak jak mówię, wydatki bieżące to jest główna bolączka powiatów. Nigdy, panie Kazimierzu, odkąd ja tu jestem, a pan na pewno, wydatki bieżące nie były w pełni zaplanowane do poziomu życzeń jednostek oświatowych, czy wszystkich jednostek, bo nie starczało tych pieniędzy. A odkąd mamy kaganiec ustawowy, że wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących, no tutaj ten element dodatkowy. No i tutaj o tyle dobra sytuacja dotycząca naszych finansów, że nie musimy dodatkowo ograniczać tych wydatków ze względu na to, że w zeszłym roku troszeczkę się na rok 23, tak? Troszeczkę wolnych środków umieściliśmy po to, żeby te wydatki bieżące były trochę większe. Suma z lat 22-25 wychodzi nam na zero, a w związku z tym na razie nie musimy nic oddawać. Jeżeli chodzi o możliwość sfinansowania, no to brakuje nam 10 milionów na wydatki inwestycyjne, bo generalnie wkład własny musimy finansować środkami własnymi. Jeżeli ich nie ma, musimy zwiększyć je przychodami. I tutaj niestety, żeby móc wykorzystać te dofinansowania, musimy się zadłużyć. Na szczęście, jeżeli Państwo analizowaliście WPF-kę, spełniamy wszystkie wymogi ustawowe, to znaczy nie przekraczamy w żadnym elemencie ustawowych limitów indywidualnych, a w związku z tym mamy pozytywną opinię zarówno możliwości sfinansowania deficytu, jak i wieloletniej prognozy finansowej przez RIO. No i oczywiście rozchody w związku z tym, że wcześniej pożyczaliśmy pieniądze na inwestycje. W tym roku przypada nam, na 24 przypada nam do spłaty 2 miliony. Utworzyliśmy oczywiście rezerwy jak co roku. Tutaj rezerwa na zarządzanie kryzysowe jest rezerwą obowiązkową. Pozostałe oprócz ogólnej są fakultatywne. Tworzymy je w wysokości tych wydatków bieżących na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego, czyli 500 tysięcy na rezerwę ogólną, 500 tysięcy na działalność oświatową, 500 tysięcy na sferę społeczną. Po to, żeby móc reagować na sytuacje, z którymi się zderzamy, z którymi mamy co roku do czynienia, że gdzieś mamy niedopasowanie budżetu do rzeczywistości. No i oczywiście rezerwę inwestycyjną, którą tworzymy w przypadku zrealizowania się dochodów po to, żeby można było wnieść wkład własny do przedsięwzięć, które nagle się pojawiają, czyli takich, których nie mamy. Jak Państwo zauważyliście w załącznikach, planowane dochody z funduszy unijnych na przyszły rok to zero. Jeszcze nie zdarzył się taki rok, żeby nie było jakichkolwiek środków. Na rok następny planowane dochody z tego tytułu zero. W związku z tym musimy mieć rezerwy po to, gdyby nagle otworzyły się jakieś konkursy, żeby móc w nich startować i zadeklarować minimalny wkład własny, który wynosi 15% dla naszego województwa. Jeżeli chodzi o spełnienie wymogów formalnych, czyli w uchwale budżetowej założyliśmy pełne przekazanie kompetencji rady, które mogą być przeniesione na zarząd, a więc możliwość dalszego przenoszenia kompetencji, możliwość zaciągania przejściowych zobowiązań na finansowanie bieżącego deficytu, czy zaciągnięcie zobowiązań wynikających z uchwały wprost, czyli na finansowanie rozchodów i deficytu tych 12 milionów w formie obligacji, bo te są dla nas najkorzystniejsze. Wtedy tworzą się te wolne środki, panie Kazimierzu, o których tak pan dzisiaj długo mówił, kiedy uzyskamy inne dochody na pokrycie wydatków w trakcie, a już zrealizowaliśmy te przychody. No i oczywiście do przenoszenia między paragrafami i przenoszenia wydatków między rozdziałami, za wyjątkiem działu, bo to jest wyłączna kompetencja Rady i tutaj takiego pełnomocnictwa udzielić Rada nie może, jest to niezbywalna kompetencja. Jeżeli chodzi o obszary, to ja przygotowałem taką krótką prezentację, jeżeli chodzi o nasz budżet. Mogę? Szczególnie jeden slajd jest dla mnie dramatyczny. To jest to, czego nam może zabraknąć w przyszłym roku.
F5.
No idzie. Dobra, jeżeli chodzi o...
F5.
F5 niech pani wciśnie. Jeżeli chodzi o stronę dochodową, to tak jak mówiłem, tutaj mamy te dochody w podziale na zadania. Oczywiście i w porównaniu z rokiem bieżącym, przewidywanym wykonaniem, jak widzicie Państwo, one są, ten wzrost jest dość znaczący, chociaż w porównaniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego tej różnicy już nie widać. Niemniej jednak, tak jak mówię, w tym roku mieliśmy zmianę ustawy, która gwarantowała nam zwiększenie subwencji ogólnej, a na rok następny takiej ustawy już nie ma. Jeżeli chodzi o wydatki, tutaj ten dramatyczny spadek możliwości, jak Państwo widzicie, jeżeli chodzi o wydatki według potrzeb i według tego, co wynikało nam z dochodów, to jest ten element, który trzeba było wyeliminować, to jest te 17 milionów, o których wspominałem. Oczywiście, jeżeli chodzi o zadania zlecone, tutaj posługujemy się tylko tym, co dostajemy, a w związku z tym w większości obszarów dotyczących funkcjonowania starostwa, a więc funkcjonowanie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Geodezji i Kartografii, to, czego nam nie dostarczono w formie dotacji, musimy uzupełnić środkami własnymi. Te potrzeby są dużo wyższe niż możliwości. No i oczywiście powierzone te drobne kwoty tam nad tymi wykresami, to są środki, które otrzymujemy na zadania i tutaj poziom wydatków nie może przekroczyć tego, co otrzymujemy. Niemniej jednak zadania własne, majątkowe tutaj zostały zrealizowane zgodnie z dyspozycją zarządu, w związku z tym, że uchwała o materiałach planistycznych przewiduje, że do planowania budżetu bierzemy projekt zaopiniowany pozytywnie przez zarząd. Tutaj te wydatki przeszły. Jeżeli chodzi o przychody, rozchody i deficyt, jak Państwo widzicie, 27 milionów brakowałoby nam na spięcie budżetu zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami, co oznaczałoby, że musielibyśmy pożyczyć pieniądze na rynku w wysokości 17 milionów, żeby sfinansować wydatki bieżące. Jest to absolutnie niemożliwe ze względu na ramy finansowe wieloletniej prognozy finansowej, no i ustawę dotyczącą finansów publicznych, która zabrania nam pożyczania pieniędzy na wydatki bieżące, wyjątkiem przejściowym do 2025 roku, gdzie możemy je uzupełniać. Niemniej jednak suma tych wydatków i nadwyżek musi wynieść w tym okresie zero, czyli możemy z jednego okresu nadwyżkę przeznaczyć na to, żeby finansować zwiększone wydatki w okresie następnym. Jeżeli chodzi o rezerwy, to o nich już mówiłem, gro stanowi rezerwa inwestycyjna ze względu na to, że tutaj możliwości pozyskania dodatkowych środków są duże, no i tak jak wszyscy tutaj jesteśmy zgodni, że te potrzeby inwestycyjne są ogromne i we wszystkich obszarach, nie tylko w drogach, nie tylko w szpitalu, nie tylko w zespole szkół numer 1, ale wszędzie, gdzie byśmy nie spojrzeli, te wydatki inwestycyjne są potrzebne. Również pewne nowe potrzeby zgłasza DPS, chociaż jak Państwo pamiętacie, ta inwestycja w tym roku była największą inwestycją prowadzoną przez powiat. No i jeżeli chodzi o wydatki własne powiatu, to tutaj ta struktura jest odzwierciedlona. Oczywiście gro wydatków to wydatki na płace i pochodne. To ten czerwony element. Oczywiście to jest w milionach złotych. Ze względów formalnych nie mogłem całych kwot przytoczyć. Dodatkowo mamy wydatki na inwestycje, to te pomarańczowe, powiedziałbym. No i wydatki trzecią grupą, najważniejszą, to wydatki na działalność statutową. Tutaj, jak widzicie, ten obszar cięć jest stosunkowo największy, bo to jest około 10 milionów w stosunku do zgłoszonych potrzeb, co oznacza, że, tak jak mówię, wielu dyrektorów może czuć się niedocenionych czy zlekceważonych. Oni planowali, a nie dostali. No niestety ustawa o finansach publicznych mówi, że plan finansowy jest wyznacznikiem kompetencji dyrektora i to on musi wydatki dostosować do planu, a nie odwrotnie. No i oczywiście obsługa długu, która będzie nam systematycznie rosła ze względu na zadłużenie. Tutaj musimy przewidywać konkretne kwoty, jest to 2 miliony 430 tysięcy na rok następny. Oczywiście o ile stopy procentowe nie ulegną zmianie, jeżeli rzeczywiście będą obniżane, a to te koszty nam troszeczkę spadną. Dodatkowo dochodzi nam świadczenia na rzecz osób fizycznych i tutaj, jak Państwo widzicie, około 1,5 miliona w stosunku do zaplanowanych przez jednostki może tych środków nam brakować. Oczywiście te wydatki nie uwzględniają tej rezerwy, czyli ta różnica będzie troszeczkę mniejsza. Niemniej jednak w ciągu roku będziemy musieli szukać oszczędności w tym obszarze albo racjonalizacji wydatków innych po to, żeby móc je zrobić. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o prezentację budżetu, bo resztę ewentualnie w pytaniach i odpowiedziach, bo można o nim bardzo długo, tak jak mówię, szczególnie o tym braku ustaw dotyczących zmiany naszych dochodów, które potwierdzałyby tak drastyczny wzrost dochodów w obszarze PIT-u i CIT-u. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tak podsumowując, to tak jak pan skarbnik powiedział, deficyt jest bardzo duży, ale zawsze gdzieś w ciągu roku te środki się znajdują. Do tej pory, bo tak właśnie tu mam akurat wykonanie za trzeci kwartał tego roku, planowany budżet, deficyt 17 milionów, a na razie jesteśmy 2 miliony na plusie, czyli nadwyżkę mamy. No i najważniejsze, że mamy 10 milionów nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami, nie? To jest bardzo ważne, także jak pójdziemy tym torem, mając takiego tutaj kogoś, kto przykręca kurek, to może będzie dobrze, jakieś tam wolne środki jeszcze też tak myślę, że się wygospodaruje, który przykręca, ale może trochę popuści. Proszę bardzo, czy jeszcze tutaj Państwo, czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania do wyjaśnienia do tego budżetu? Kończymy. To zaopiniujemy, tak, ten projekt budżetu najpierw i Proszę bardzo, członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tak przedstawionego projektu. Pani Agatko, proszę liczyć, bo nie wiem, ile osób jest na sali. Budżetu i Infrastruktury.
Panie Kazimierzu.
Panie Kazimierzu, podnosi, tak? 6 za. Poproszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. I proszę członków Komisji Skargi Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu. 5. No dobrze, to teraz przejdziemy jeszcze do, nie wiem, czy przy WPFC zabierze pan też głos, tak? To poproszę pana skarbnika o projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Już.
Szanowni radni, jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, no ona musi być konsekwencją tego, co przedkładamy w budżecie. W związku z tym wzrost zadłużenia o dodatku kolejne 12 milionów na styczeń, 10 milionów na koniec okresu, bo 2 miliony rozchodów. Niemniej jednak w takim kształcie bezpiecznym z uwagi na ustawę o finansach publicznych, czyli mieścimy się we wszystkich współczynnikach dzięki, no oczywiście, odpowiedniemu planowaniu rozchodów. Chciałbym, żebyście państwo zaakceptowali również tą wieloletnią prognozę z uwzględnieniem tego zaciąganego długu pod potrzeby budżetu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy do wieloletniej prognozy finansowej ktoś ma jakieś pytania? Nie ma. No to przejdziemy do zaopiniowania tego projektu uchwały i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak? Sześć. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu. 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. Sprawy społeczne. Ile tam się? Raz, dwa, pięć, sześć. I proszę członków Komisji Skargi Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. Ile? Pięć. Cztery. Dobrze. Dziękuję bardzo. I co? I to już jest teraz siódmy punkt, zamknięcie posiedzenia wspólnej Komisji Budżetu. Dziękuję bardzo.